Radio Kraków Kultura.
A w studiu Tomasz Gutkowski, Karol Hordziej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panowie są w doskonałych nastrojach, są wyspani, w związku z tym zaraz zafundują nam fantastyczną opowieść. Proszę państwa, ponieważ ja muszę zrobić takie drobne wprowadzenie. We wrześniu odbył się weekend z Hasiorem. Wydarzało się to między 27 a 28 września tego roku. Link Kraków Zakopane i wybrałam się na spotkanie w Pałacu Potockich, które panowie zorganizowali. No i tak zaczęło mi w głowie pracować, co się wydarza z Hasiorem. Zaczęłam sobie myszkować i przeglądać to, co się wydarza na stronie internetowej hasior.pl, o której pewnie będziemy rozmawiać. No i stwierdziłam, że to jest niemożliwe, żebyśmy się nie spotkali, żeby was nie naciągnąć na to, jak wyglądała praca i jak to się wydarzyło, że zaczęliście w ogóle grzebać, szukać, szperać i porządkować spuściznę, nazwijmy to szumnie, Hasiora. Postawię trzy kropki.
Jako Fundacja Sztuk Wizualnych zajmujemy się od dłuższego czasu archiwami. To są wszystko niesamowite archiwa, bo jedno z pierwszych to było archiwum Zofiry Det i ten temat się nieustannie toczy. I tą drogą jakby do nas przyszło archiwum Władysława Hasiora, też poprzez naszą i też moją współpracę z Muzeum Tatrzańskim. Wspaniałe muzeum, które ma bardzo rozległą kolekcję, taką niesamowicie wielopoziomową, bo tam wszystko jest od zbiorów przyrodniczych po sztukę współczesną,
narty
i historie różne z lat 20., 30., no mnóstwo niesamowitych historii. A częścią zupełnie też niezwykłą i taką ogromną jednostką tego wszystkiego jest kolekcja prac Władysława Hasiora, który jeszcze za życia starał się utworzyć tą swoją własną galerię. I rzeczywiście to się udało. Jest jedną z niewielu osób, które ma galerię własnego imienia. Jest galeria Władysława Hasiora, która jest jedną z kilkunastu filii Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. I Hasior tam za życia się przeniósł. On tam w ogóle mieszkał, miał mieszkanie w galerii, miał takie okienko.
To jest ewenement, prawda?
Tak, miał okienko na górze, z którego zaglądał na publiczność, która oglądała jego pracę.
Czy przychodzą? Czy...
Tak, wychodził, rozmawiał.
Dziś frekwencje.
To było bardzo żywe miejsce, bo on też to chodziło o to, że
tam się mają dziać rzeczy. Właściwie przed dotykaniem.
Tak. I on sukcesywnie za życia przekazywał pracę, a w ramach testamentu przekazał już wszystko. Natomiast bardzo dużo tych rzeczy było nieuporządkowanych, czy też przede wszystkim niezdigitalizowanych. I my już tam pewnie z 4 lata temu wkroczyliśmy, żeby na zaproszenie Julity Dębowskiej, kuratorki Galerii Hasiora, żeby właśnie te rzeczy uporządkować, zdigitalizować i rozpocząć taką szerszą pracę nad udostępnianiem tego publiczności też przez właśnie przede wszystkim internetowo.
Powiedziałeś, że to było zaproszenie, to znaczy, że nie mieliście mięty i nie biło wam mocno serca na nazwisko Hasior. Czy to było tak, że trochę krążyliście wokół tego, co w tamtej galerii można znaleźć? Jak to działa?
Ja może uzupełnię to, co Karol powiedział. Tak z taką syntetyczną historię, żeś tutaj podał, więc...
Jeszcze się budzi.
Spróbuję ją uszczegółowić. To Hasior chyba w tym narodzie budzi emocje. To chyba nikt nie jest obojętny, bo jest to... W tej chwili, ja mam problem z tym stwierdzeniem, że Hasior wraca, bo mi się wydaje, że on zawsze jakoś tam gdzieś obecny był. To, co było jednym z naszych odkryć, do tego pewnie jeszcze wrócimy, było to, że on był gwiazdą swego czasu. Taką gwiazdą żyjącą, co wspomnieliśmy. Był artystą żyjącym, który miał własną galerię państwową. Więc to faktycznie jest bez precedensu.
Wiesz, co mnie bardzo zatrzymało na tym spotkaniu, które zorganizowaliście? Historia o tym, że on dostał spory czas w prime time'ie w telewizji, żeby odpowiadać na telefony widzów. I ja naprawdę, wraca to pytanie do mnie od jakiegoś czasu, które padło na tym spotkaniu. Czy jest artysta lub artystka w 2025 roku, która w ogóle mogłaby mieć taką możliwość zaprezentowania siebie de facto. Takiej publiczności, która nie jest galeryjną na przykład publicznością, albo bardzo hermetyczną.
Ja myślę, że nawet wśród celebrytów takich współczesnych, w dobrym i złym tego słowa znaczeniu, ciężko znaleźć postać, która no miałaby własny program, do której można by na żywo zadzwonić i żeby rząd właśnie telefonistek odbierał pytania i ten ktoś mówił o życiu i sztuce. No, no to absolutny efenem. No.
Ale Hasior to lubił, prawda?
Tak, wiesz, on był świetnym mówcą. Miał jakąś taką zdolność zachowywania absolutnie zimnej krwi. I w tym słynnym właśnie przez was wspomnianym programie Sam na Sam z Hasiorem, ten program...
Jak intymnie.
Tak, prowadził to między innymi taki krytyk sztuki, który był ewidentnie negatywnie nastawiony, więc dla niego wszystkie jakieś takie właśnie krytyczne głosy były super, a Hasior po prostu z absolutnym spokojem. To nie umiem naśladować Hasiora, natomiast...
Umiesz.
Ale on
daj
po prostu
się
odpowiadał...
Się namówić,
może,
w radiu.
Może nie o 8 rano, ale umiesz.
On po prostu ze swoim spokojem odpowiadał a propos właśnie, że dążenie do bycia nowoczesnym artystą jest z założenia dążeniem prowincjonalnym. Czy tam, i takie tam miały właśnie swoje różne... Do
no,
Paryża.
To na t-shirt, na po prostu co cytat, to ja sobie wyobrażam to po prostu jako tekst na koszulce, bo złote. Zresztą one były wydawane, jego złote myśli i wypowiedzi, ale warto sobie to posłuchać. Akurat na stronie, którą żeśmy opracowali, czyli hasior.pl, tam materiału wideo nie ma, żeśmy się czym innym trochę zajmowali, ale one są do znalezienia. Sam na sam z Hasiorem proszę sobie wpisać w popularny serwis streamingowy i tam można coś znaleźć.
Przy czym na stronie hasior.pl jest możliwość porozmawiania z Hasiorem. Jest taki czat, który jest w 100% zbudowany z wypowiedzi oryginalnych, niezmodyfikowanych Hasiora. Myśmy tylko jakby wymyślali pytania do tych odpowiedzi, żeby to zamienić, zamienić to w rozmowę. I tam jest dużo jego sposobu myślenia, który jest świetny zresztą. Też zaczynaliśmy ten weekend z Hasiorem i koncert w Krakowie. Zaczynaliśmy właśnie fragmentem filmu, w którym Hasior trzyma w ręce skrzypce. Mówi o tym, że oczywiście nikt nie oczekuje od artysty wizualnego, że zagra Beethovena i nagle podpala te skrzypce i mówi, że tutaj tworzy pewien symbol, który wywoła różne reakcje w zależności od tego, co mamy w głowie, jakie mamy repozytorium wyobrażeń. Więc w ogóle takimi... On był też świetnym pedagogiem, więc to też jeszcze trzeba wziąć pod uwagę.
Ale
uczył
tego,
w szkole Kenara.
Do tego przejdziemy, bo przerwałam tobie, zarzuciłeś Karolowi, w cudzysłowie zarzuciłeś, że syntetyczną historię sprzedał, więc proszę dokończ czy tę historię i uszczegóławiaj, jak zapowiedziałeś.
No
się, proszę bardzo.
No proszę, się wpakowałem.
Ja wszystko pamiętam.
Tak. Nie no, nasze to praca z archiwami w naszym wypadku jest po prostu jakimś rodzajem przygody i tych doświadczeń mamy sporo. No Karol wspomniał o Zofii Rydet, ale po drodze pracowaliśmy z archiwum Wojciecha Plewińskiego, Zygmunta Rytki i innych artystów. I mamy taką dosyć ciekawą dosyć pozycję, bo jesteśmy organizacją pozarządową z jednej strony i no, na każdy projekt musimy się starać o środki publiczne, żeby je zrealizować. Natomiast no, mamy tą możliwość, że możemy się skupić właśnie na jednym temacie i pracować nad nim latami. Mhm. Ponieważ no, opieka nad archiwami i ich opracowanie, tutaj padło słowo digitalizacja, czyli ucyfrowienie, zrobienie z nim porządków, przepakowanie, dowiedzenie się, co tam jest. No jest trochę taką bibliotekarską robotą, po prostu archiwistyczną, ale robi się to po to, żeby móc z takim dorobkiem w ogóle pracować. Mhm. To znaczy najpierw jak się go uporządkuje, zabezpieczy, zdigitalizuje, no to się zaczyna się etap tak zwany upowszechniania. Czyli po prostu zaczyna się myślenie o robieniu wystaw, o tworzeniu publikacji, o pracy z czymś twórczością, takiej pracy merytorycznej. I my po prostu no, jakoś żeśmy sobie zbudowali markę takich...
No powiedz.
no dosyć sprawnych i efektywnych, sprawnej organizacji, która ma doświadczenie, parę po prostu produkcji, które no są publicznie dostępne, bo wiszą w formie, czy tak jak, nie wiem, Zapis socjologiczny, Zafiry, do której no najpierw powstała strona, a później była duża wystawa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, później był cały ciąg różnych zdarzeń, które doprowadziły między innymi do tego, że Karol tutaj skromnie nie wspomniał o tym, że trzy, cztery tygodnie temu otworzył wystawę Zafiry Dead, fotografer z galerii w Londynie. W najwłaśniejszej galerii fotograficznej świata. No i po to się to robi. Po to jest ten ciąg zdarzeń, który zaczął się w naszym wypadku wystawą w galerii Starmach w 2008 roku.
Tak.
Więc ten proces, ta długofalowość.
Fundacja działa do 2001?
Do 2001, tak. No my jesteśmy w niej praktycznie prawie od samego początku. I no więc tutaj akurat w wypadku Hasiora no było tak, że no mieliśmy, oczywiście znaliśmy to miejsce, ono wśród fachowców, nie tylko miłośników twórczości Hasiora, ale było znane jako no takie miejsce mocy, nie tylko ze względu na Hasiora, ale też na osoby, które tam pracowały, między innymi słynna konferencja tatrzańska, ale też to, co się działo wokół twórczości Hasiora, bo my żeśmy nie byli pierwszymi, którzy zaczęli pracę z tym dorobkiem. Między innymi paradoksalnie, chociaż no, my jesteśmy kojarzeni z fotografią, bo robimy miesiąc fotografii. Karol teraz już mniej, ale fundacja ciągle się festiwalem zajmuje. I paradoksalnie archiwum fotograficzne Hasiora olbrzymie, to jest 20 tysięcy zdjęć w ramach notatnika fotograficznego. One były opracowane wcześniej i bardzo fajnie spopularyzowane, między innymi w formie takiego magazynu Notatnik Fotograficzny, które muzeum wydawało. A my żeśmy zostali zaproszeni już właściwie, kiedy ten etap był zrobiony. No i trzeba było pomyśleć, co dalej, jak to zaprezentować, co z tym zrobić i w jaki sposób dalej z tym dziedzictwem pracować, bo ono było, co pewnie już powiemy w drugiej części naszej rozmowy.
Tu Radio Kraków Kultura.
Proszę Państwa, Tomasz Gutkowski, Karol Hordziej w studiu Radia Kraków Kultura. Wracamy do tego linku zakopiańsko-krakowskiego, wracamy do archiwów. Kurzyło się?
No, nie tak bardzo, bo po pierwsze, duża część rzeczy była już w archiwum pod opieką pani Dagmary Schmidt i tam kurz nie ma wstępu, więc nie, tam się nie kurzyło. Kurzyło się może jakby nam z uszu przy przeglądaniu z Julitą Dębowską, kuratorką, a teraz już...
Chyba wicedyrektorką muzeum.
Tak, chyba można powiedzieć, do spraw programowych. Ale przez lata to właśnie Julita była osobą, która promowała i która zbierała fundusze na to, żeby się zajmować twórczością Władysława Hasiora. No i tak, mogę powiedzieć, że kurzyło nam się z uszu, jak przeglądaliśmy na przykład wycinki prasowe, których było 5000. Hasior zbierał wszystkie rzeczy na swój temat, miał też gdzieś prenumeratę takich alertów prasowych, więc dostawał po prostu w kopercie informacje wycięte na swój temat z różnych gazet. No i tam niesamowite rzeczy, po prostu intensywność tego, o czym Tomek mówił wcześniej, że on był celebrytą, że był taką poruszającą postacią. Ilość tych nagłówków i w tych nagłówkach nieustannie demiurg, mag, ale jeśli nie w zachwycie, to w totalnej krytyce z kolei. Więc to niesamowity ładunek emocjonalny wokół tego. Zresztą też są te słynne książki gości z jego wystaw, gdzie wpisy też są po prostu skrajne. Od takich pełnych uwielbienia.
Właśnie to panie, też idź pan, co pan tu zrobił.
Po właśnie jakieś takie rzeczy, że trzeba leczyć i w ogóle, więc jakby absolutnie skrajne.
No ale też robotnicy, którym zmienił życie na przykład, tak?
Tomek, ale zaczekaj, bo ja wrócę do ciebie, bo ty powiedziałeś w pierwszym wejściu takie zdanie, że nie lubisz sformułowania, że Hasior wraca, bo wydaje ci się, że on zawsze jakoś był. Wróciłbyś do tego wątku, proszę?
No tak, znaczy takie, no wiadomo, wracanie, kwestie pokoleniowe i tak dalej. Natomiast no, wystarczy pojechać albo poczytać o słynnej rzeźbie na przełęczy Snoska, czyli organy tak zwane Hasiora. No to tam się zawsze kotłuje. No, zawsze ktoś ma coś do powiedzenia, zawsze komuś to przeszkadza, albo ktoś ma coś do powiedzenia, albo hasior, no tak jak tam jest przez część górali uważany za zdrajcę i sługusa władzy ludowej, a mieszkańcy na szczęście tą rzeźbę obronili, ale górale posadzili las, żeby jej nie było za dobrze widać i go nie ścinają. Więc no cały czas on gdzieś tam funkcjonuje, no w międzyczasie jednak
ale
galeria...
Ale hermetycznie czy w powszechnej świadomości? Bo wydaje mi się, że moglibyśmy to rozdzielić na ludzi, którzy jednak żyją sztuką i nie jest dla nich tajemnicą, jaka była działalność hasiora, przynajmniej w jakiejś części, ale jest też ta druga strona, która być może właśnie wpadnie na coś, co jest w przestrzeni, ale czy to spowoduje jakieś zamieszanie albo wnikanie w to, co widzi? No, wiemy, że tak się nie dzieje, prawda? Więc być może w tym kontekście przywracanie albo dostęp taki, jaki zaczyna pracować przez komunikację o tym, że istnieje strona hasior.pl, która jest zawalona informacjami, w związku z tym tam z nią można spędzić po prostu godzinę. Być może to jest ten element, o którym mówisz w kontekście powrotu.
Tak, tak.
Nie, tak no, bym to, chciała to, przynajmniej to rozumieć.
Absolutnie. No to, że teraz możemy nie wychodząc z domu, chociaż ja polecam jednak wyjście z domu Zakopane. Co prawda ja mam problem z tym miejscem od etapu wjeżdżania do niego po niektóre aspekty architektoniczno powiedzmy, zwłaszcza mała
to,
architektura.
Proszę państwa, my kończymy koło 12, jak wchodzimy.
Natomiast warto tam się po prostu, jak ktoś ma tak jak ja z tym problem, to po prostu przebić się szybciutko do samej galerii. No i tam można spędzić po prostu niesamowity czas, bo jest to galeria wyremontowana parę lat temu. I jest po prostu oszałamiająca. No, tam wiszą asamblaże, z tego hasior był najbardziej znany. Jest tam całe to archiwum. A natomiast na stronie no można faktycznie godzinami siedzieć i sobie dłubać. Natomiast no, co jest pytanie, no, co jest miarą świadomości, popularności? Wydaje mi się, no, akurat hasior jest jednym z tych artystów w historii powojennej polskiej, który w większości osób coś mówi. Mm-hmm. To przynajmniej tyle. No jest jakby to nie jest nazwisko, które no jest obce, tylko raczej gdzieś tam każdemu coś tam pobrzmiewa.
No to co z nim trzeba?
A w tej chwili wydaje mi się, no mamy taki, no to co, o czym mówiliśmy, te 70. czy nawet 80. lata, czyli te wielkie realizacje, ta popularność telewizyjna i tak dalej. W tej chwili wydaje mi się jest fajny taki moment, bo po prostu między innymi być może się też do tego jakoś przyczyniliśmy, po prostu wraca moda najzwyczajniej w świecie, to znaczy
hasiora,
no po prostu nie wypada nie lubić no, w pewien sposób albo mieć do niego po prostu jakiś świadomy stosunek i to jest super. Więc strona tutaj na pewno może się bardzo przydać do tego, żeby tak trochę głębiej wejść, bo są na niej, to może powiemy przy tej okazji, co tam w ogóle jest, czym żeśmy się zajmowali.
Tak, chociaż chciałam cię jeszcze na momencik zatrzymać, bo jeżeli rzucasz te wszystkie sformułowania, prawda, że moda na hasiora, że nie wypada i tak dalej, ale że jakby jego echo cały czas było, że jednak jakoś w tej świadomości nam się wyrył, no to teraz pytanie, co zrobić z taką osobą w 2025 roku? To znaczy, czego on potrzebuje, a czego już nie wymaga? A być może w ogóle nie powinniśmy zadawać takich pytań, No bo co to znaczy pokazać teraz hasiora, albo opowiedzieć, albo zaprosić do wyjazdu do Zakopanego? Co robimy dla hasiora? Czy robicie?
To ja może tak jeszcze taką bym perspektywę wrzucił, że wszelkie prace artystyczne, nie mają raz na zawsze nadanego sensu. Ten sens się też zmienia w czasie. I weźmy choćby te właśnie 20 tysięcy slajdów z notatnika fotograficznego, z których duża część to jest dokumentacja tak zwanej sztuki przydrożnej, czyli różnych zjawisk właśnie tego, co można było obserwować w czasach PRL-u na podwórkach, przy ulicach, w miastach, na ścianach i tak dalej. I
zdziwią się państwo, jak aktualne są niektóre zdjęcia.
Tak, ale tutaj jest też chyba na naszym spotkaniu, które prowadził Michał Nogaś właśnie w ramach Weekendu z hasiorem, tam padło to sformułowanie jakiejś takiej dziury pokoleniowej, że w powiedzmy, z jednej strony wciąż spotykam ludzi, którzy na przykład bywali na tych słynnych spotkaniach u Hasiora, kiedy on puszczał te slajdy, komentował, bo on używał ich bardzo nowocześnie, jako takiego repozytorium obrazów, trochę taki zestawiając rzeczy z bardzo różnych porządków. I ci ludzie to wspominają, że to było niesamowite, ale gdzieś później, myślę, no w czasach transformacji i tak dalej, kto chciał wracać do jakichś tam obrazów z PRL-u, to przez pewien czas nie było atrakcyjne. I z czasem znowu się staje niesamowicie atrakcyjne. Już te slajdy są absolutnie odlotowe. To są wszystko kolorowe rzeczy, więc i to, że on dostrzegł coś, czego być może inni nie zwrócili uwagę, że to jest cenne, a on właśnie z niesamowitym rozmachem udokumentował te rzeczy. Wszystkie te hasła, które się tam pojawiają na ścianach.
W otoczeniu kaczek są najlepsze.
Tak, one są w ogóle niektóre niesamowite. Te hasła właśnie jakieś takie dotyczą. No,
to taka polska prowincjonalna, tak. Architektura, mała architektura od przystanków. Mm-hmm. No, ale ja też bardzo lubię propagandowe głównie, ale niektóre takie skierowane do po prostu pracowników PGR-ów na przykład.
Przy czym wizualnie bardzo ładnie zrobione, tak, bo tak, to widać, właśnie, że to zrobił ktoś, kto miał wyczucie litery, kształtu, tak
tam
dalej.
Się design,
natomiast właśnie przekaz czasami, komu, chyba ostatnio mnie najbardziej zszokowało coś chyba o tym, że komunizm zdobędzie cały wszechświat. Jakieś coś w ten deseń. Bardzo takie radykalne już, radykalna
konkret.
Wizja.
Po co się ograniczać?
I tego tam jest mnóstwo, więc to jest na pewno jedna rzecz, że po prostu tutaj czas zapracował na korzyść Hasiora i wiele rzeczy okazało się po prostu być teraz niesamowicie atrakcyjnych, jak się je wyciągnie na wierzch.
Ale atrakcyjnych edukacyjnie, atrakcyjnych artystycznie, czy tutaj w ogóle jest potrzebny jakiś znak równości albo przecinki? No bo kim był, gdybyśmy teraz pisali jego biogram? No to co, dokumentalista? No właśnie, archiwista, obserwator rzeczywistości? Wiecie, to są takie ładne słowa, które się przypisuje artysta, Hasior.
Tak, no tutaj to troszeczkę jeszcze nam utrudnia to, że jednak ten zbiór slajdów, notatnik fotograficzny, to jest trochę inny rodzaj jego dzieła niż cała reszta. Mm-hmm. Bo jednak jego prace konkretne, rysunki, asamblaże, rzeźby, pomniki i tak dalej, to jest jakby kanon jego twórczości, a slajdy były używane trochę w innym celu. Wtedy takim bardziej edukacyjnym, ale też do tworzenia pewnej sytuacji takiej interaktywnej z publicznością, bo on bardzo to lubił. Więc to, że zapraszał, że pokazywał te rzeczy, to do tego mu te slajdy służyły, nie? Więc trochę tutaj jest inny wątek, a inny jest w tych pozostałych pracach. I refleksja nad tym trwa od lat. No, w Muzeum Tatrzańskim regularnie odbywają się konferencje. Właśnie za tydzień, w środę, zaczyna się kolejna konferencja poświęcona Hasiorowi. I tam ciągle pojawiają się nowe odkrycia. Na ostatniej konferencji wątek, który mnie najbardziej poruszył, to był właśnie wątek spojrzenia na Hasiora przez perspektywę taką dekolonialną, że okazuje się, że on w pewnym sensie dekolonizował właśnie obraz taki wiejski, że wyciągał pewne, on sam siebie na przykład nazywał, że on jako, on pochodzi z tradycji takich janko-muzykantów. Mhm. Jakby wyciągał pewne takie właśnie rzeczy, właśnie przecież budował te asamblaże z rzeczy wyrzuconych, ze śmieci i tak dalej, więc wyciągał pewne rzeczy, przepracowywał, wyciągał je do galerii. Ciekawe w jego tej słynnej podróży, on w młodości odbył podróż motocyklem, dojechał do Paryża, tam stacjonował przez jakiś czas w pracowni Ossipa Zadkina, ale właśnie to sztuka taka współczesna często wydawała mu się taka trochę jałowa, natomiast fascynował się rzeczami w tych muzeach, które pokazywały sztukę z Afryki i tak dalej, z pełną świadomością, że to jest grabież, że to jest kolonialne i tak dalej, a już w latach 60., więc miał, tutaj odkrywamy Hasiora jako bardzo świadomego w procesach, które dopiero niedawno są właśnie bardzo aktualne, zwroty prac, prawda, z europejskich muzeów do Afryki. U niego ta refleksja już wtedy występowała.
Tu Radio Kraków Kultura.
proszę państwa, Tomasz Gutkowski i Karol Hordziej w studiu Radia Kraków Kultura. Właśnie w zasadzie nie wiem, czy my rozmawiamy o stronie, o Hasiorze, o archiwum, o pracy, o czym rozmawiamy. Wszystko nas prowadzi. Hasło Hasior jest tutaj najważniejsze, a przynajmniej jest punktem, który nas zebrał tutaj dzisiaj w studiu. Ale myślę sobie, że powinniśmy wrócić jednak do samej pracy. Ja wiem, że niektórzy nie lubią o tym mówić, bo mówią, że to jest nuda, bo to jest siedzenie, przekopywanie się, digitalizacja wspomniana, próba jakiegoś katalogowania też tego, co się dzieje.
Ja bardzo lubię o tym mówić.
Ty bardzo lubisz o tym mówić? Proszę, Tomku, to opowiedz.
Otóż jest to bardzo ciężka,
żmudna, ale
również pełna przygód i satysfakcji praca, bo no to nie jest tylko grzebanie się w archiwach, proszę pamiętać. Ja to muszę powiedzieć, bo ja jestem, Karol, bardziej w roli kuratora, ja bardziej w roli różnej, obaj występujemy, ale powiedzmy producenta.
Wydaje mi się, że Tomek tego osobiście nie robi, ale on o tym bardzo ładnie mówi.
Tak, ja właśnie też się zajmuję mówieniem o tym, ale też zajmuję się tym, żeby na przykład zdobyć na to środki, żeby organizacja działała i mogła to robić i miała zabezpieczone warunki do tego, żeby móc takie przedsięwzięcia realizować, że trzeba zająć się promocją tego, że trzeba później rozliczyć, że trzeba myśleć o tym w takich kategoriach długofalowych, strategicznych i że to nie są strzały i nie jest to robota nastawiona tak jak na przykład część muzeów działa, to znaczy, że albo z myślą o po prostu dziedzictwie tylko lub naukowcach tylko, tylko że my jakby no mamy tą wyjątkową możliwość myślenia o tym kompleksowo, bo po prostu zajmujemy się każdym odcinkiem w pewien sposób. Mm-hmm. Poza tym, może najmniej tym handlowym na koniec. Tego jeszcze nie mamy opanowanego, ale też może się to kiedyś zmieni. To znaczy, no też proszę pamiętać, że częścią całego efektem ubocznym poniekąd jest to, że artysta, którego twórczość się opracuje, on też w jakiś sposób staje się lepiej widoczny w polu kolekcjonerskim. To jest też taki, no to jest na oddzielną rozmowę. Więc ta robota jest odkrywaniem, jest też interpretowaniem. To w naszym wypadku najlepiej wyszło w wypadku Zygmunta Rytki, gdzie no, jak wchodziliśmy do archiwum, to znanych tak powszechnie było powiedzmy, nie wiem, z 5-6 cykli fotograficznych, a wyszliśmy z prawie 40. Przekupując się, no właśnie szukając tych połączeń, interpretacji. I tutaj ten twórczość Hasiora była zupełnie inna. Inna była struktura tego i tam naletą tych smaczków, czyli właśnie to co już wspomnieliśmy, czyli z jednej strony notatniki, znaczy o notatnikach właśnie nie powiedzieliśmy jeszcze, ale jego dzienniki biegowe, bo był zapalonym biegaczem
no właśnie.
Czy szkice, wczesne bardzo prace, czy właśnie dokumentacje, no są niesamowite, to już też z naszej działki, czyli dokumentacje fotograficzne tych realizacji monumentalnych rzeźb. To coś niesamowitego, jak to w ogóle wyglądało, jakie to były reakcje ludzi, co tam się w ogóle dzieje, jakie to było poruszenie takie społeczne też wokół tych przedsięwzięć. To nie była tylko sztuka, tylko no, to, co już mówiliśmy, że on był publiczną postacią znaną i że to wszystko generował jakąś taką energię, potrafił to poruszyć. I to jest, to widać, można to zobaczyć, można o tym poczytać. A więc układanie, po prostu myślenie o tym takim zbiorze, takim czymś, co no, ktoś po prostu po sobie zostawił. Akurat tutaj w dość dużym porządku, mimo wszystko ktoś się tym zajmował, to nie jest sytuacja, że z którą też mieliśmy do czynienia. Umiera artysta i rodzina po prostu nagle zostaje z pokojem, pokoikiem, w którym on całe życie spędził, nikt tam nigdy nie wchodził, co teraz, tak? No i wtedy się zaczyna zabawa. Takie sytuacje też znam. Tutaj oczywiście wyglądało to zupełnie inaczej. I no i właśnie odkrywanie tych kolejnych elementów i myślenie, jak tą układankę, jak ją sprzedać, bo jak ją podać, jak ją pokazać. I między innymi tu wrócę ten weekend z Hasiorem, wydarzenie, które żeśmy zrealizowali, to już no jakby kolejny etap właśnie popularyzacji i wpadliśmy na taki pomysł, że chcieliśmy tą stronę wreszcie jakoś tak, jak otworzyć stronę internetową, nie da się przeciąć wstęgi.
Premiera strony internetowej.
Więc zrobiliśmy imprezę dwudniową i dzięki dotacji Narodowego Centrum Kultury z programu Interwencje no zrobiliśmy po prostu widowisko złożone z dwóch części w sobotę i z kilku części w niedzielę. To może Karol teraz teraz
ty czekajcie, bo ja chciałam złapać jeszcze jedną rzecz, bo mówimy o materialnych nośnikach. To znaczy mówicie o wycinkach z gazet, o zdjęciach, o książkach gości. Ale na tym spotkaniu wrześniowym pojawiły się też sytuacje trudne do uchwycenia. Zapisy, które poznikały, jakieś działania performatywne, których zapisu próżno szukać. Co w takiej sytuacji myśli archiwista? To znaczy, czy zawsze pozostanie jakiś puzzle, który nie dopełni układanki?
Teraz nie do końca pamiętam, o jakim elemencie była mowa na tym spotkaniu, do którego się w tym momencie odnosisz. Bo
to performatywny charakter w ogóle działań z rzeźbami, no podpalanie ich na przykład.
Na przykład.
Aczkolwiek tu jest tak naprawdę jest sporo rzeczy, do których się można odnieść, bo tak, powstawały filmy o Hasiorze. Mm-hmm. W tych filmach jest jednak dużo rzeczy zarejestrowanych. Zresztą Hasior był, właśnie on był bardzo dobrym też i aktorem i performerem. On też w ten sposób budował swoje wydarzenia. Nawet to przejście do galerii Hasiora, gdzie z poprzedniego miejsca, gdzie zaangażował swoich uczniów ze szkoły Kenara i było przejście ulicami z jego pracami.
Równo 40 lat temu, no bo przyszłotygodniowa konferencja jest częścią obchodów 40-lecia galerii Hasiora właśnie, to warto wspomnieć.
Dokładnie tak, ale to też jest udokumentowane, są z tego zdjęcia, więc tak naprawdę jest wiele takich dokumentacji, w których można się odnieść do tego. Zresztą ciągle poznajemy jakieś nowe. Kilka lat temu właśnie był zmontowany na nowo wypuszczony materiał, który powstał w Szwecji. W Szwecji jest taka słynna realizacja Słoneczny Rydwan w Södertälje pod Sztokholmem. Wspaniała rzecz, są takie ogromne rzeźby wyrwane z ziemi. To jest jedna z technik wymyślonych przez Hasiora. Mhm. On kopał jakby pewien kształt w ziemi, wpuszczał w to beton, w konstrukcję też metalową, wyciągał z całym tym takim nierównym kształtem. I to jest ciekawe zjawisko, ponieważ te prace żyją swoim życiem do dzisiaj, tam właśnie w Södertälje. Co roku jest tam pochód, który się kończy właśnie też ożywieniem tych rzeźb, bo to były rzeźby też płonące, poza tym, że wyrwane z ziemi. Z tego, co wiem, społeczność asyryjska znalazła w tym jakiś też swój symbol i bardzo się zintegrowała właśnie z tym miejscem, z tymi rzeźbami tam. Więc to jest niesamowite, że to działa i parę lat temu właśnie na nowo zostały wypuszczone materiały wideo, które były nagrane, kiedy on to realizował tam. Więc tak naprawdę jest dużo takich rzeczy, aczkolwiek trudno jest je może zebrać, bo one też mają różne prawa autorskie, należą filmy, jak się to robiła telewizja, no to ma inny status. Mhm. Te rzeczy nie należą po prostu do kolekcji Muzeum Tatrzańskiego, więc faktycznie no, praca z nimi, znaczy no, nie możemy ich tak dowolnie z nich korzystać po prostu.
Natomiast pytałaś wcześniej jakby co się robi, w sensie co można z tą twórczością dalej i co się robi z tego typu spuścizną, jak już się tam jakoś ją uporządkuje, zdigitalizuje, opisze.
Jak już zrobisz tę fascynującą, pełną niespodzianek, wcale nie żmudną
ja
pracę.
Ja to robię, jakby działa na wyobraźnię, to porównanie z Indianą Jonesem, to jednak...
Zawsze, prawda? Tak, jak się wchodzi do archiwum albo do biblioteki i manuskrypty, to wszystko spada na
tam,
nas.
To tam
my w kapeluszu.
Więc wydaje mi się, że tutaj jeszcze oczywiście jest robota i ona, no, te konferencje tatrzańskie udowadniają, że to jeszcze jest materiał na lata, na dyskusję, ale wydaje mi się, że następny etap to jest po prostu praca na świecie z twórczością Hasiora, bo był postacią wyjątkową nie tylko w Polsce, ale wydaje mi się, że w skali międzynarodowej. Wiadomo, że żelazna kurtyna nie ułatwiała, chociaż jak słyszymy, no, robił realizację. Zdaje się, w Meksyku jeszcze były jakieś duże realizacje, tak?
Tak, Hasior miał dużo ważnych wystaw na świecie.
Więc wydaje mi się, że to jest też ten moment, żeby znów wrócić z tą twórczością w obieg międzynarodowy i z tym popracować, zreinterpretować To wiadomo, że to jest po doświadczeniach choćby z Rydet wspomnianą, wiemy, że to trzeba innych narzędzi użyć, ale jest to element tego samego procesu, po prostu dalszy ciąg. Więc wydaje mi się, mam nadzieję, że znajdziemy czas, energię i wspólnie z Muzeum Tatrzańskim będziemy myśleć o tym, co dalej w skali międzynarodowej, ale to są, bo to jest niewyczerpane źródło przygód i materiałów i możliwości interpretacji. Także ta robota przed nami.
Proszę Państwa, przede mną też jest druga godzina naszego porannego spotkania, więc z ciężkim sercem będę musiała powiedzieć bardzo ładnie, najładniej jak tylko potrafię. Dziękuję. Licząc na to, że tak jak rozmowa cały czas ma potencjał międzynarodowy, to też radiowy i będziemy mogli ją kontynuować. A Wam życzę powodzenia w realizacji wszelkich, że tak powiem, zamierzeń hasiorowych, zarówno lokalnie, jak i trochę dalej, bo przecież... Jak to było? Komunizm zdobędzie wszechświat, tak?
Tak, no to Władysław Hasior.
To również. Dokładnie, w ogóle się nie ograniczajmy. Proszę Państwa, Rządni Przygód w Archiwach, Tomasz Gutkowski, Karol Hordziej. Bardzo Wam dziękuję za spotkanie i rozmowę.
Bardzo dziękuję. Zapraszamy na stronę hasior.pl oczywiście.
I na konferencję tatrzańską już od środy w Zakopanem.
Tu Radio Kraków Kultura.